Zapraszamy na katechezę, jak w każdą sobotę. Będzie to katecheza z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś słowo skieruje do nas ksiądz biskup Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Na naszej antenie bardzo gorąco witam już księdza biskupa Stanisława Salaterskiego z Tarnowa i prosimy, księże biskupie, o wygłoszenie katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jutro mamy niedzielę Chrztu Pańskiego. Usłyszymy w Ewangelii jeden z opisów tego wydarzenia sprzed wieków. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Pan Jezus nie potrzebował chrztu, bo był bez grzechu. Przyjął go jednak, biorąc na siebie grzechy całej ludzkości, nas wszystkich, aby później przeprowadzić nas przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego do godności dzieci Bożych, do domu Ojca, aby dać nam tę moc, z której jako chrześcijanie korzystamy na co dzień. Refleksji teologicznej nad tą prawdą możemy znaleźć różne sposoby jej przybliżenia. Święty Maksym, biskup Turynu, w jednym z kazań już w IV wieku mówił: jego przyjście na świat było narodzeniem się dla ludzi, a jego chrzest był objawieniem się mocy Bożej. Najpierw Pan narodził się z dziewicy, teraz zaś ukazuje się jako Syn Boży. Gdy się narodził, Maryja, jego matka, z miłością tuliła go do serca. A przy chrzcie, gdy ukazuje się w nim tajemna moc Boża, Bóg Ojciec mówi mu o swojej miłości: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. Tak więc matka pieści go jako dziecię na swym łonie. Ojciec zaś z miłością świadczy o nim jako o swym synu. Matka ukazuje go mędrcom, aby mu hołd złożyli. Ojciec objawia go narodom, aby go uczciły. Przyszedł więc Pan, aby przyjąć chrzest i zechciał, by woda obmyła jego święte ciało. Ale mógłby ktoś powiedzieć: przecież on jest święty, dlaczego więc chce być ochrzczony? Posłuchaj zatem. Chrystus jest ochrzczony nie po to, aby być uświęcony przez wodę, lecz aby uświęcić wodę i oczyszczeniem, któremu się poddał, oczyścić nurty, których dotykał. Poświęcenie Chrystusa, które się tam dokonało, jest więc w swej istocie poświęceniem wód. Kiedy bowiem Zbawiciel wstępuje z wody, już wtedy zostają one oczyszczone, aby służyły do naszego chrztu. Źródło staje się czyste, by z niego płynęła dla przyszłych pokoleń łaska oczyszczenia. Chrystus pierwszy poprzedza nas na drodze chrztu, aby lud chrześcijański ufnie poszedł za nim. I my jako lud chrześcijański idziemy ufnie za Chrystusem, aby przyjąć chrzest. Znowu można odwołać się do oficjalnego nauczania Kościoła. W katechizmie Kościoła katolickiego możemy czytać: wszystkie zapowiedzi Starego Przymierza zostają wypełnione w Chrystusie Jezusie. Rozpoczyna On swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus daje apostołom taki nakaz: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Chociaż chrzest świętego Jana był przeznaczony dla grzeszników, nasz Pan poddał się mu dobrowolnie, aby wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Ten gest Jezusa jest przejawem jego ogołocenia. Duch, który unosił się nad wodami pierwszego stworzenia, wstępuje wówczas na Chrystusa, zapowiadając nowe stworzenie, a Ojciec ukazuje Jezusa jako swego umiłowanego Syna. Przez swoją Paschę Chrystus otworzył wszystkim ludziom źródła chrztu. Istotnie, Jezus mówił o swojej męce, którą miał wycierpieć w Jerozolimie jako chrzcie, którym miał być ochrzczony. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są zapowiedzią chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życia. Od tej chwili możliwe jest narodzenie się z wody i z ducha, by wejść do Królestwa Bożego. I w takim duchu, w takiej wierze Kościół celebruje sakrament Chrztu Świętego przez wieki. Aby przyjąć chrzest, potrzebna jest wiara tego, który o chrzest prosi, jeżeli jest człowiekiem dorosłym, jeżeli poprzez katechumenat jest odpowiednio do przyjęcia tego sakramentu przygotowany, pouczony o zasadach wiary, wprowadzony intelektualnie w tajemnice, które mają dokonywać się dzięki łasce w jego sercu, w jego życiu. Jeżeli jest dzieckiem, jak to zwykle bywa w czasach nam współczesnych, to o gotowości wychowania w wierze chrzczonego dziecka zapewniają rodzice. Przynajmniej jedno z nich, żyjąc wiarą, powinno poprosić o ten sakrament chrztu, dając równocześnie gwarancję, że dziecko będzie miało możliwość poznania wszystkich prawd i tajemnic wiary i wzrastania w łasce sakramentu, który przyjmuje. Pomocą w tym są także chrzestni, którzy mają wspierać rodziców dziecka nie tylko w przebiegu ceremonii chrzcielnych, ale także w przekazie wiary, w świadectwie o wierze składanym w swoim życiu, a gdyby tak się poskładało, to aby nawet dopełniali przykładu chrześcijańskiego życia, chociażby rodzice o tym trochę zapomnieli. I stąd Kościół w jakiejś mierze sprawdza to, czy chrzestny jest człowiekiem wierzącym, praktykującym, czy może spełnić te nadzieje, czy też nie. I rodzice, prosząc kogoś za chrzestnego, tę świadomość winni w sobie mieć i taką osobę znaleźć. Jest dramatem, kiedy wśród najbliższego rodzeństwa nie można kogoś takiego znaleźć. Trzeba szukać wśród bliskich, wśród przyjaciół, kogoś, kto może temu dziecku towarzyszyć na drodze wiary, we wzrastaniu, w poznawaniu tych prawd, by w jego sercu i życiu dokonywały się wszystkie zamysły i zamiary Boże. Do udzielenia chrztu, oprócz wiary, potrzebna jest także naturalna woda oraz wykorzystanie jej do udzielenia chrztu zgodnie z nauką, zamysłem Kościoła. Pamiętamy formułę: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i trzykrotne polanie głowy dziecka wodą. Jeżeli są takie zwyczaje, trzykrotne zanurzenie przy wypowiedzeniu tej samej formuły. I tutaj nie może być żaden inny płyn w zastępstwie niejako używany. To ma być naturalna woda. Gość niedzielny na najbliższą niedzielę w artykule, którym podejmuje temat Chrztu Świętego, przytacza pewną anegdotę. Taką może zabawną, jakkolwiek może, że i tak było. Były prymicje i po uroczystym obiedzie wyświęcony wcześniej kapłan przyjmuje gratulacje, radość miesza się ze wzruszeniem, z rozmaitymi wspomnieniami i w pewnym momencie babcia staruszka, kiwając głową z zadowoleniem i wspomina, jak to słabym i lichym noworodkiem był dzisiejszy prymicjant, zakończyła swoją wypowiedź słowami: oj tak, synku, oj tak, jak dobrze, że ja cię wtedy tym mlekiem, co na przypiecku stało, ochrzciłam. Oczywiście była konsternacja, był dramat, bo jeżeli tak się stało, to chrztu nie było i wszystkie sakramenty nieważne, i prymicje, i dramat. Ale to nam przypomina tę prawdę. Nie może być jakikolwiek płyn, woda naturalna. I użyta przez polanie głowy zgodnie z nauką Kościoła, zgodnie z intencją, aby w imię Trójcy Przenajświętszej włączyć tego człowieka do wspólnoty, którą jest Kościół Święty, dla którego Chrzest Święty jest bramą. Skutki sakramentu Chrztu Świętego są rozliczne. W kodeksie prawa kanonicznego mamy takie syntetyczne ich zebranie. Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła. Jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie zastosowaniem koniecznej formy słownej. Skutki sakramentu świętego to przede wszystkim uwolnienie z grzechu pierworodnego i wszystkich innych grzechów, jakie byłyby jeszcze popełnione pomiędzy urodzeniem a chrztem, oraz obdarzenie nowym życiem. Te skutki możemy wyobrażać sobie, przyglądając się poszczególnym rytom dokonywanym w czasie Chrztu Świętego. Obmycie wodą oznacza właśnie obmycie z grzechu i wszystkich innych skaz, które dusze mogą obciążać. Biała szata nakładana na dziecko mówi o tej godności dziecka Bożego, którą dzięki uwolnieniu od grzechu zyskujemy, o tej niewinności i podobieństwie do Pana Boga, które staje się udziałem nas, śmiertelnych ludzi. Z tym skutkiem, staniem się dzieckiem Bożym, odzyskaniem tej niewinności, trzeba koniecznie łączyć dalsze życie. To nie tylko przy chrzcie mamy być takimi właśnie, ale w całym swoim życiu chrześcijańskim. Mamy zachować łaskę Chrztu Świętego, starać się żyć w stanie łaski uświęcającej, w przyjaźni z Bogiem, dążyć do świętości. Warto tu pewno wspomnieć fragment homilii świętego Jana Pawła II, wygłoszonej w 1991 roku w Rzeszowie podczas beatyfikacji biskupa Sebastiana Józefa Pelczara. Mówił on: chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już w tej samej nazwie zawarte jest wezwanie imienia Pańskiego. Drugie przykazanie Boże powiada: nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Zatem, jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy. Nie bądź chrześcijaninem byle jakim. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. I to jest zadanie, które trzeba pamiętać, które trzeba podejmować z całym zaangażowaniem, z pokorą i wytrwałością. O tym, że tak jest, potwierdzają kolejne dokumenty i nauczania papieży, od Jana Pawła II do Ojca Świętego Franciszka, jego ostatniej encykliki, zachęcającej do tego, byśmy świętością błyszczeli w świecie i pokazywali, że jesteśmy naprawdę uczniami Jezusa Chrystusa. Owocem przyjęcia Chrztu Świętego jest także wprowadzenie do wspólnoty Kościoła. Przez chrzest wchodzimy do tej wielkiej rodziny dzieci Bożych. Jesteśmy włączeni w kapłańską, prorocką, pasterską misję Jezusa Chrystusa, misję Kościoła i trzeba, abyśmy ją podejmowali z wiernością. Do tej wierności i stałości życia wyznawaną wiarą i przyjętym chrztem zobowiązuje także charakter, który sakrament chrztu wyciska na duszy przyjmującego chrzest człowieka. Nie można zatem powiedzieć sobie: przestanę praktykować, wypiszę się z księgi chrzcielnej, tematu nie ma. Przed Panem Bogiem na zawsze jesteśmy ochrzczeni, na zawsze dziećmi Bożymi i ten znak jest bądź znakiem ocalenia na wieczną szczęśliwość, albo też tematem do naszej rozmowy z Panem Bogiem na sądzie ostatecznym, co zrobiliśmy z tym wielkim darem, który stał się naszym udziałem dzięki sakramentowi chrztu, a który wypływa z męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i obdarowania nas Duchem Świętym. To przypomina namaszczenie olejem krzyżma świętego, olejem, który biskup poświęca Wielki Czwartek w kościele katedralnym, którym namaszczany jest na szczycie głowy chrzczone dziecko, który jest używany ponadto do sakramentu bierzmowania i sakramentu kapłaństwa. I to tę jedność i to zaangażowanie w życie Kościoła nas podkreśla. I znowu, skoro jestem włączony do Kościoła, to nie mogę traktować tej wspólnoty jako instytucji zewnętrznej. Jestem za nią odpowiedzialny. Tworzę jej obraz, tworzę jej rzeczywistość. I tym, jak żyję, jak się modlę, jak uczestniczę w podejmowanych przez Kościół działaniach, i tych materialnych, i tych charytatywnych, i tych społecznych, czy staram się razem z wszystkimi, podobnie jak ja wierzącymi, budować na ziemi Królestwo Boże. Jeżeli tak, jest dobrze. Jeżeli nie, no to trzeba sobie, wspominając chrzest Jezusa i swój własny, przypomnieć, że zobowiązany jestem do czegoś więcej i na miarę swoich sił w te działania się zaangażować. Przez Chrzest Święty także Chrystus staje się naszym przewodnikiem przez całe życie. Świeca, którą otrzymują chrzestni, jest znakiem tego światła, którym Jezus ze swoją nauką, ze swoją łaską jest dla nas przez całe życie. Jest zachętą, zwyczajem, aby ta świeca chrzcielna była używana także przy pierwszej Komunii Świętej, była przy kapłaństwie przyjmowana po raz kolejny, no i kiedyś posłużyła nam jako gromnica. Świeca, którą podajemy do rąk tymi, którzy przechodzą na drugą stronę życia, aby Jezus, który był im przewodnikiem za życia doczesnego, był im też światłem wiekuistym po śmierci. Wielu ludzi o tym pamięta, jakkolwiek no, sytuacje przydarzać mogą się różne. Ważne jednak, abyśmy pamiętali przez chrzest. Chrystus jest dla mnie kimś najważniejszym. Ze zdaniem, kogo się liczę, z kim swoje decyzje konsultuję, na spotkanie z kim całym swoim życiem, jak potrafię najlepiej, staram się pielgrzymować. Sakrament Chrztu Świętego jest sakramentem, który przyjmujemy tylko jeden raz. I tutaj zdarzają się różne sytuacje, czasem tragiczne, czasem niejako komiczne. Kiedyś starsza pani ubolewała, że córka, która wyjechała w świat, no zwleka z udzieleniem chrztu swojego dziecka. No i chciała się poradzić, jak jej tłumaczyć, jak ją nakłonić, żeby to zrobiła. No więc podpowiadałem, że zachęcać, modlić się, cierpliwie z nią rozmawiać, mówić, że to jest prowadzenie w duchowe dobro, dziedzictwo, w tradycję, w łaskę Bożą, która może te ludzkie starania jeszcze zintensyfikować, lepsze owoce zapewnić. A ona po pewnym czasie mówi, bo wie ksiądz, ja tak nie mogę cię doczekać, to sama to dziecko już ochrzciłam. A jak to pani zrobiła? No i opowiada, że wzięłam wodę i polałam, wypowiedziałam te słowa, nadałam imię. Mówię, no to dziecko już jest ochrzczone i pani musi mamie powiedzieć, że tak pani zrobiła i ona może tylko pójść do swojej parafii, poprosić o obrzędy uzupełniające, a więc wprowadzenie do kościoła, namaszczenie olejem krzyżma świętego, wpisanie do księgi chrzcielnej, bo to, co najistotniejsze, pani już uczyniła i drugi raz uczynić tego nie można. Gorliwość, ale taka trochę zanadto do przodu i trzeba przed tym uważać. Uszanować prawo rodziców, nawet wtedy, kiedy trochę zwlekają, żeby potem świadomie, odpowiedzialnie podjęli łaskę współdziałania z Chrztem Świętym, żebyśmy mieli nie tylko ludzi ochrzczonych, ale świadomie starających się żyć z łaską przyjętego Chrztu Świętego. Warto w tym momencie też przypomnieć, że zapisy w Księdze Chrztu są nie tylko potwierdzeniem przyjętego sakramentu, ale stają się także wpisaniem do takiej wielkiej kroniki ludzi wierzących, a czasem i kroniki rodowej. Ostatnio byłem na pogrzebie mężczyzny, któremu Pan Bóg pozwolił przeżyć prawie 95 lat życia i ksiądz proboszcz podczas pożegnania no wspomniał to, co o nim zapisano w Księdze Chrztów. Kiedy był urodzony, kto był chrzestnym, kto go bierzmował, jakie imię miał na bierzmowaniu, że pierwszej żonie było tak na imię, innej jeszcze inaczej. Kiedy zawarł sakrament małżeństwa. I te wydarzenia niby zwyczajne, ale w naszym zabieganym świecie bywa, że jeżeli nie mamy ich zapisanych w tej księdze Chrztu Świętego, to się kłócimy, kiedy kto był ochrzczony, jakie imię miał nadane, kto był jego chrzestnym, albo w ogóle jakie imię przyjął przy bierzmowaniu. Więc ta księga chrztów nie tylko potwierdza raz przyjęty sakrament, ale także inne ważne na drodze wiary wydarzenia. Takie właśnie jak odnotowany w niej sakrament bierzmowania, odnotowany przyjęty sakrament małżeństwa, sakrament święceń, śluby wieczyste, no czy też apostazję, jeżeli ktoś podejmie taką decyzję, motywowany w sposób sobie pewno wiadomy i podejmie procedurę wystąpienia z Kościoła. Ta księga dzisiaj jest trochę taką ograniczoną w dostępie ze względu na RODO i tajemnice. Natomiast też w imię prawdy musimy sobie powiedzieć, że gdyby nie księgi chrztów, to tworzenie drzew genealogicznych wielu rodzin no, spoczęłoby wręcz na niczym. Chyba, że jakieś kroniki szlacheckie, magnackie. Natomiast podstawową księgą, źródłem informacji o przodkach no, jest właśnie ta księga i stąd bądźmy wyrozumiali i bądźmy rozważni, gdy ksiądz zadaje takie czy inne pytania, które mają później pozostać świadectwem korzeni i rodowych więzi dla dzieci nawet wtedy, kiedy nas już zabraknie. Z sakramentem chrztu wiąże się w różnych stronach różne zwyczaje. Na przykład, kiedy został ogłoszony błogosławionym Zbigniew Strzałkowski, franciszkanin spod Tarnowskiej Zawady, zamordowany w Peru na misjach, to mamusia jego żyjąca jeszcze wtedy wspominała, że po chrzcie, który przyjął w Tarnowskiej Katedrze, położyłam go na ołtarzu Pana Jezusa Ukrzyżowanego. I dzisiaj wiem, że Pan Jezus przyjął tę moją ofiarę. Rodzice dzisiaj może nie zawsze kładą dziecko na ołtarzu. Zawsze uciekają się do Matki Bożej, przed obraz Matki Najświętszej i tam jej zawierzają przyszłość swojego dziecka. Czynią to z gorliwości, z potrzeby serca, nie z nakazu. Ale w tym wyraża się właśnie miłość, odpowiedzialność i wiara we wprowadzaniu w tajemnicę, którą otwiera dla nas Chrzest Święty. Zakończmy to rozważanie może hymnem z juczni święta Chrztu Pańskiego. Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła sławią Chrystusa z radosną wdzięcznością, bo zanurzony przez Jana w Jordanie uświęcił wodę. Baranek Boży, niewinny i czysty, przyjął na siebie człowieczą niedolę i chrztem pokuty ukazał nam drogę do nawrócenia. Lecz nie w Jordanie szukamy obmycia, ale w krynicy paschalnej kąpieli, bo w niej zawarta jest moc odkupienia przez krew Jezusa. Niech wszyscy ludzie ochrzczeni w Chrystusie czerpią z weselem ze zdrojów zbawienia i wielbią hymnem pokornej miłości Najświętszą Trójcę. Amen.
Bardzo dziękuję, księże biskupie, za wygłoszenie tej katechezy. I oczywiście, drodzy państwo, ksiądz biskup pozostaje z nami na antenie Radia Maryja. Jest do dyspozycji, by odpowiadać na pytania, by też ewentualnie pogłębiać tę refleksję, którą przed momentem snuł na temat Chrztu Świętego. Przypomnę państwu numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 100 i 536 600 200. I dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Ja tylko przypomnę, że z nami jest ksiądz biskup Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Już za moment odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Maria z Bytomia. Ja mam taki problem i chodzę z tym problemem już prawie 30 lat. Ochrzciłam kiedyś dziecko i to było dziecko, które było... Kąpałam to dziecko jako pielęgniarka w bardzo ciężkim stanie. Rodzice na własne żądanie zabrali ze szpitala. No i wspomniałam, że należałoby to dziecko, tego noworodka, ochrzcić. Ale wiadomo, wiara ludzi jest na różnym poziomie. Powiedzieli, owszem, pójdą, zrobią chrzciny, ale muszą mieć pieniądze, żeby zrobić uroczystość w domu. To było dla nich najważniejsze. Więc ja się bałam, że to dziecko umrze. Wzięłam katechizm, poczytałam formułę chrztu, jak się należy przygotować. Przygotowałam się podczas kąpieli, wiedziałam, jakie imię ma dziecko mieć nadane. Po cichu, żeby ludzie mogli się oburzyć, ochrzciłam to dziecko. To dziecko, w tej chwili to jest kobieta 30-letnia, ma to imię. Oni poszli do kościoła. Chrzciny się odbyły, ale ja nie miałam nigdy odwagi ani im tego powiedzieć, ani zgłosić w kościele. Czy powinnam to jednak pójść i zgłosić do kościoła?
Bardzo dziękujemy. Prosimy księdza biskupa o odpowiedź.
Wiadomo, że pierwszym chrztem był chrzest, który udzieliła pani. I ten był zobowiązującym. Następne były obrzędy uzupełniające. Jeżeli pani wie, w której parafii jest, to bardziej dla spokoju sumienia, bo teraz to już rzeczywistość nie zmieni. Ten drugi chrzest był po prostu niepotrzebny, natomiast był wykonany, udzielany w dobrej wierze przez księdza proboszcza i no, nikt tam w jakieś kary kościelne z tego tytułu nie popadł. Natomiast prawdziwie tą, która ochrzciła, wprowadziła do wspólnoty kościoła, no była właśnie pani.
Czyli powinnam pójść i jednak zgłosić.
Po dobremu powiedzieć księdzu proboszczowi, żeby ten kamień, tę niepewność zrzucić z siebie. Przeżyje to pani. Natomiast, żeby się pani nie dręczyła tym, no czasu nie cofniemy. Natomiast, mówię, nie był to grzech, co do udzielenia chrztu miała pani dobrą wolę, natomiast co do, no szkoda, że brakło odwagi. No ale to są takie sytuacje właśnie różne. Ja też nie wiem, czy ta pani, o której wspomniałem, czy ona powiedziała swojej córce o tym, czy nie powiedziała. Nie wiem. Ja ją tylko zachęciłem, że tak powinna zrobić, tak ją pouczyłem. Natomiast to już są takie dylematy, którym zostajemy sami. Ja myślę, że będzie pani się z tym dręczyć, chodzić po konfesjonałach, po prostu podejść do parafii, gdzie była wieksiądz, tak i tak zrobiłam. No, podejrzewam, że jakoś tam wytłumaczy pani i pocieszy i pomoże się jakoś tam pozbierać wewnętrznie, bo czasu nie cofniemy.
Bardzo dziękuję. Prosimy Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa.
Szczęść Boże, pani Barbaro, witam.
Witam księdza biskupa, ojca i wszystkich słuchających. Ja chciałam się podzielić radością bycia w Ziemi Świętej i oglądania właśnie rzeki Jordan, ale również tego, że miałam tam głęboką świadomość, że Pan Jezus raz na zawsze uświęcił naszą ziemię obecnością swoją i rzekę Jordan. I chciałam powiedzieć, że te wody są bardzo piękne, wyjątkowe, jasnozielone, morze seledynowe i takie bardzo gęste, a jednocześnie stwarzające wrażenie czystych. One są nieprzezroczyste, ponieważ płynąc ta rzeka pociąga za sobą dużo takiego życiodajnego mułu, a ta ziemia izraelska jest bardzo pięknie rodząca, bo 3 razy w roku tam są zbiory, nieraz jak tak u nas. I chciałam jeszcze powiedzieć, że Pan Jezus uświęca każdą pięć naszej ziemi, bo jest w każdym kościele. I jeszcze jedno, że jak byłam na mszach świętych, to kiedy dzieciaki były chrzczone, ksiądz proboszcz prosił ojców, żeby po prostu podnieśli takim gestem radości, dumy dzieci do góry i zaprezentowali wspólnocie. I to też jest takie piękne. Cieszyć się, że są, że Bóg pozwolił się im urodzić, bo to teraz nie jest takie proste mieć dziecko. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Barbaro.
Tak, i ludzie pozwolili się urodzić. To jest jeszcze trudniejsze i cenniejsze. Natomiast to ukazywanie do góry, podnoszenie czy inne gesty są, powiedzmy, lokalnymi tradycjami. Chwała, jeżeli one wyrażają właśnie tego ducha chrześcijańskiego. Dziękuję Bogu za nowego człowieka, za nowego członka wspólnoty Kościoła, za wielkie dary Boże. To w każdym regionie Polski, pewnie i świata, jest ich wiele. Ważne, że tym wyraża się mowa naszego serca i wdzięczność za dar wiary, za łaski, które przez chrzest stają się naszym udziałem.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, ja do audycji.
Szczęść Boże, prosimy bardzo. Jesteśmy na antenie już.
Szczęść Boże, mówi Małgorzata z Nowego Sącza. Proszę ojca, chciałabym zapytać o taką rzecz. Czy istnieje tak zwany chrzest pragnienia? To znaczy, ja jestem babcią i mój syn, który ma dzieci, on po prostu okrzcił pierwsze dziecko, a drugie i trzecie nie z tego względu, że mówi, że on nie będzie chodził do kościoła, mimo że jest wierzący i po prostu nie będzie praktykował tego wszystkiego, co tam się przy chrzcie wypowiada i mówi, że bardzo żałuje, że okrzcił pierwszego swojego syna. I ja po prostu takim pragnieniem moim było, jak Ojciec Święty w Rzymie to było, okrzcił te dzieci, to ja tak duchowo okrzciłam swojego wnuka, tak w myślach i w takiej modlitwie. Czy to jest grzech? Chciałam o to zapytać, bo później jak oni przyjechali, ja o tym powiedziałam, to bardzo synnie, ale Izabela, czyli mama dzieci, była strasznie oburzona, że ja coś takiego zrobiłam, że po prostu powiedziałam, że okrzciłam Feliksa duchowo. Chciałabym zapytać, czy to jest grzech z mojej strony?
Dziękuję, pani Małgorzato. Ksiądz biskup Stanisław Salatarski.
Może się pani modlić o łaskę chrztu dla dzieci, natomiast jest chrzest pragnienia, jest chrzest krwi, ale to musi wypływać z duszy osoby, która ten chrzest chce przyjąć, więc pani ma ból, że syn tak do tego podchodzi. Ufajmy, że dzieci wzrastając w pani bliskości, w parafii wierzącej, wśród ludzi wierzących, kiedy dojdą do pełnoletności sami, jako osoby dorosłe, przejdą katechumenat, poproszą o chrzest święty i wtedy przyjmą ten sakrament ważnie, osobiście i w pełni. Natomiast na razie, jeżeli ta wiara w nich pulsuje, no to oni żyją, że tak powiem, pragnieniem chrztu. I gdyby, nie daj Bóg, tak się zdarzyło, że wcześniej odejdą, no to w tym pragnieniu, w tym dążeniu, w tym przygotowaniu się na spotkanie z Panem Jezusem, jest ich nadzieja na Boże miłosierdzie, na łaski, które płyną z Chrztu Świętego. Natomiast duchowo ochrzcić nie można, tylko fizycznie przez polanie głową. Pani się może o chrzest modlić, o łaskę Ducha Świętego, światło dla syna, odwagę i tyle.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Danuta spod Warszawy. Ja mam takie pytanie do księdza biskupa. Takie pytanie. Bardzo mnie to boli, bo mam w rodzinie taki problem. Czy jeżeli siostra zakonna po ślubach wieczystych występuje z zakonu, ze zgromadzenia, czy to jest zapisywane w księdze chrztu świętego i to jest na zawsze już zapisane?
Dziękujemy, księże biskupie, prosimy o odpowiedź.
Tak, takie decyzje są zapisane na zawsze i gdyby ona chciała zawrzeć sakrament małżeństwa, no to wtedy w akcie chrztu świętego będziemy napisane, kiedy była ochrzczona, kiedy wstąpiła do zakonu i kiedy otrzymała dyspensę od składanych ślubów zakonnych. Jest osobą, że tak powiem, wolną i to już pozostaje w takiej metryce. Dlatego też dostęp do świadectw chrztu nie jest powszechny. To jest, że tak powiem, jej tajemnica, tudzież najbliższej rodziny. Natomiast no to już pozostaje, bo to opisuje jej drogę wiary. Jest ten zapis, ale to, że tak powiem, dla pewnej prawdy i nawet dla jej wolności i porządku z swobodę podejmowania działań w przyszłość, bo niekoniecznie występując z zakonu, no decyduje się żyć sama w świecie. Czasem próbuje zakładać nową rodzinę, więc wtedy może ma możliwość zawarcia sakramentalnego związku i dokumenty potwierdzają, że jest do tego dysponowana.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Bochni dzwoni.
Witamy Pani Marii.
Chciałam się jako pielęgniarka po prostu kilkakrotnie ochrzciłam dzieci przed przybyciem księdza jeszcze na oddział, żeby ich ochrzcić, bo bałam się, czy zdążą. Ale chodzi mi o formułę. Wypowiedziałam wszystkie te, prawda, które należy powiedzieć słowa, tylko mnie uczono, że muszę powiedzieć na końcu amen. Że bez tego to jest nieważne. A teraz słyszę właśnie, że tego amen nie ma. I dlatego po prostu się pytam, czy to jest przymusowe, że tak powiem, wypowiedzenie tego słowa amen, czy nie. I ja, jeżeli chrzciłam z wody, to potem zgłaszałam oczywiście księdzu i tego, że tak zrobiłyśmy. I ksiądz z nami współpracował na oddziale i w ogóle, jeżeli chodzi o to przygotowanie takie, to dzieci często były chrzczone w kaplicy, nawet szpitalnej. No i byłam kilkakrotnie za chrzestną, chociaż taką chrzestną, że tak powiem, w imieniu chrzestnej występowałam. O tyle chciałam się dowiedzieć. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
To amen nie jest konieczne, natomiast ponieważ było więcej niż to, co formuła kanoniczna wymaga, chrzest był ważny. To, co istotne, pani wypowiedziała, a dodatki inne westchnienia można sobie było podarować. Ale to no pewno, że tak powiem, stara szkoła. Natomiast kapelan przygotowując czy pouczając w jakiś sposób, pewno by to też wyjaśnił. I myślę, że w takich sytuacjach to najprościej zapytać księdza, który jest, że tak powiem, w pobliżu. Księże, to tak lepiej, czy tak lepiej, jak to ma być. Natomiast chrzest był na pewno ważny i to, co pani czyniła dalej, zgłaszając księdzu i dbając, aby były także obrzędy uzupełniające, było poprawne.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam się dowiedzieć...
Jak pani ma na imię?
Z Dolnego Śląska. Chciałam się dowiedzieć, czy... Ja kiedyś dostałam taką modlitwę, żeby chrzcić dzieci nienarodzone, już pomordowane. I to jeszcze jak byłam młoda, pracowałam i taka starsza pani mi dała taką modlitwę. No i odmawiałam tą modlitwę i wymawiałam te imiona, wy, którzy się dnia dzisiejszego nie narodzicie i tak dalej, nie? No i wymawiałam tam kilka imion. No i tą wodą święconą kropiłam tak wokół i czy to ja mam grzech? Bo już zaprzestałam takie rzeczy czynić.
Mhm, dziękujemy Pani Danuto.
Chrzest może przyjąć tylko żywy człowiek i dlatego no tutaj ten sakrament nie był ważny. Poza tym ta formuła też była niekanoniczna. Nie należy tak czynić. Natomiast modlimy się za dzieci, które zmarły przed urodzeniem. Zawierzamy je Bożemu miłosierdziu, ufając, że Pan Bóg, który umarza wszystkich i dla nich dom wiecznej szczęśliwości otworzy. Rodzicom ześle łaskę pociechy i w takim duchu się modlimy. Natomiast tak tego zrobić się nie da.
Radio Maria, słuchamy. Proszę
dzień
bardzo.
Dobrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Ja chciałam zapytać księdza, biskupa o taką rzecz. Moja siostra ma córkę, która urodziła córeczkę, ale oni żyją w związku niesakramentalnym. I któregoś dnia siostra moja to dziecko ochrzciła. Nie wiem, na ile ona umiała to zrobić, ale powiedziała, że ochrzciła. Ja pytałam w parafii księdza o ten chrzest i ksiądz powiedział, że ten chrzest jest nieważny. Byłby ważny tylko w momencie, gdyby było zagrożenie życia. I powiedziałam siostrze, że ten chrzest jest nieważny. I chciałabym teraz właśnie zapytać księdza biskupa, co on o tym sądzi, jeśli można.
Dziękuję. Jak pani na imię?
Mam na imię Irmina.
Dziękuję pani Irmino.
Ale wyłączę się teraz.
Dobrze.
Do mój telefon coś szwankuje.
Dobrze. Ja i w radiu posłucha pani odpowiedzi.
Radio, dobrze?
Dobrze. Prosimy księdza biskupa o odpowiedź.
Chrzest, który udzieliła siostra, był ważny, a w parafii powinien być jedynie obrzęd dopełnienia, a więc namaszczenie olejem Krzyża Świętego i wpisaniem do Księgi Chrztów. Ksiądz, gdyby w rozmowie z tą panią doszedł do przekonania, że nie użyła właściwej formy, że była zła materia, no to wtedy udzieliby chrztu warunkowego, ale tak to chrzest jest ważny. To jest taki właśnie dylemat, kiedy rodzice czy dziadkowie nie mogą się doczekać decyzji dzieci o chrztu wnuka, kiedy wydaje się, że to nic z tego nie będzie, no przyjmują przynajmniej w ten sposób łasce Bożej, otworzyj bramę, nadmiar gorliwości, ale też no, rozumieć je jakoś trzeba. Ważne, żeby powiedzieć o tym córce, ważne, żeby ewentualnie podejść nawet do parafii, gdzie jakieś tam dyskusje na ten temat są, a ksiądz, jeżeli ma jakąś wątpliwość, czy są różnice zdań, zawsze należy odnieść się do kurii diecezjalnej danej wspólnoty diecezjalnej i tam otrzyma pełną i poprawną wykładnię, która na pewno w tym przypadku, jeżeli formuła i materia były właściwe, poleci dopełnienie chrztu świętego, wpisanie w księgę chrztu i tyle.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie biskupa prowadzącego tą audycję, ojca prowadzącego również. I chciałam powiedzieć tyle, że młodzi rodzice, mając dar posiadania właśnie małego dziecka, niech nie czekają, Bóg wie dokąd, z tym chrztem. To jest pierwszy sakrament, który powinien praktycznie być przyjęty, moim zdaniem, jak najszybciej po urodzeniu się tego dzieciątka. Żeby łaska Boża prowadziła na każdą chwilę i każdy dzień to dzieciątko, które przyszło właśnie dzięki Bogu na świat. To tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Panie Elżbieto, pozdrawiamy.
Zupełnie z tym się zgadzam, co pani powiedziała, i taka jest nauka i zachęta Kościoła. I taka jest zachęta Kościoła od wieków. I jeżeli patrzymy na dawne księgi chrzcielne, to widzimy, w jeden dzień dziecko się urodziło, za 2-3 dni dziecko już było ochrzczone. Czyli czekano, nie czekano z tym chrztem nie wiadomo jak długo, 2 miesiące, 2 lata, aż ktoś tam krewny z zagranicy przyjedzie, bo właśnie chodziło o to, aby ta łaska Boża w tym dziecku już działała, a ponadto no jednak śmiertelność tych dzieci dawniej była dużo większa niż dzisiaj. Niemniej jednak ten motyw otwarcia na pomoc, na łaskę Bożą jak najwcześniej, no był słuszny, jest pierwszy, no i jest do tego zachęta i w katechizmie, i we wszystkich oficjalnych dokumentach Kościoła.
Bardzo dziękuję, księże biskupie. Dziękuję również za ten czas poświęcony naszym słuchaczom. Widzimy, że te pytania bardzo praktyczne, też takie wynikające z doświadczenia, z życia pojawiają się. Dziękujemy, że wiele z tych pytań znalazło dzisiaj odpowiedź i też jakoś takie światło może rzuciło na te kwestie bardzo obszerne, jak widzimy, związane z chrztem. Dziękuję serdecznie, księże biskupie.
Pochwalony Chrystus, proszę bardzo.
Prosimy ekscelencję jeszcze o błogosławieństwo pasterskie na koniec.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia życzymy.
Wzajemnie. Wszystkiego
z
dobrego.
Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Przypomnę państwu, naszym gościem był ksiądz biskup Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. On też wygłosił dzisiejszą katechezę z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie.